Dzisiaj w studiu Radia Doksa przypomnę moim Państwa goście Magda Jarocka-Bystrzycka, familiolog, psychoterapeuta, nauczyciel naturalnego planowania rodziny. Są z nami także Małgorzata i Jacek Klimczakowie, którzy z tych metod korzystają od lat. Rodzice trójki dzieci, trzech chłopaków. Jak słyszeliśmy, Jacek przed przerwą mówił o tym, że brakuje takiej elementarnej edukacji dla mężczyzn już na takim dosyć wcześniejszym poziomie, bo jak się okazuje, już ten sam etap przygotowania do małżeństwa. Nie wiem, Magda, jakie są twoje doświadczenia w pracy z narzeczonymi. Czy to nie jest już troszkę za późno?
To jest bardzo za późno. I mówią o tym sami narzeczeni. Często na wysokości trzeciego spotkania, bo przypomnę, że jakby obowiązkowo, przynajmniej u nas w diecezji są trzy spotkania dla narzeczonych, takie indywidualne, to na wysokości tego trzeciego spotkania proszę parę o taką relację zwrotną. Mówią mi o czymś takim, że żałują, że dopiero teraz mieli okazję się z tym zapoznać, że to jest no tak jakby coś ich ominęło przez ten okres, nie wiem, bo to mam takie pary, które przeszły ten czas gimnazjum, tak? Czemu to nie było wtedy, kiedy zaczynaliśmy dojrzewać, kiedy generalnie no, człowiekowi to było bliższe, bo i się hormony tak zaczynały pojawiać i takie wizualne, fizyczne zmiany w ciele. Dlaczego wtedy, żeśmy się tego nie uczyli, byłoby nam może łatwiej zrozumieć, po co to wszystko jest? Więc rzeczywiście ten okres narzeczeński jest za późno, ale ja im też tak mówię, że być może to wcale nie jest za późno. Może już coś jest za wami, bo nie ma co ukrywać, stanowcza większość tych par to są pary, które gdzieś tam współżycie mają już za sobą, czy właściwie są w trakcie, rozpoczęli to współżycie, ale mogą coś zmieniać, mogą coś modyfikować. I też takie mam doświadczenie ostatnich 4 czy 5 lat, że te pary wracają już jako małżeństwa do mnie. Kontaktują się, czy możemy kontynuować to, co zaczęliśmy w ramach nauk przedślubnych.
Ich przekonuje?
Ja sobie jeszcze w tej pierwszej części zanotowałam takie stwierdzenie, że NPR to jest kościółkowa metoda. I rzeczywiście narzeczeńskie pary do mnie przychodzą z takim nastawieniem, że to jest jakaś kościółkowa metoda, jakieś czary mary, które kościół zalecił dla stosowania przez małżeństwa. Natomiast przez te 3 spotkania ja niewiele mówię o kościele, niewiele mówię o etyce. Ja mówię, to macie w ramach wykładów. Skupiam się bardzo mocno rzeczywiście na przekazie, co można wyczytać chociażby z prowadzenia obserwacji w różnych metodach. Pokazuję im cały ten aspekt zdrowotny. Dzielę się oczywiście też swoimi doświadczeniami, bo ja nie jestem taką książkową kobietą, która ma właśnie cykle 28, przesypia wszystkie noce i w ogóle wszystko było idealnie, tylko też mam za sobą jakieś sprawy i z poronieniami. Jakiś wątek nowotworowy, tak, gdzie no, po prostu lekarze aż biją wtedy na alarm, proszę koniecznie antykoncepcja. A ja mówię, proszę koniecznie nie, ja jestem nauczycielem i ja chcę spróbować, czy i w tej sytuacji można sobie radzić z metodami, więc myślę, że też takie moje świadectwo jest czymś, co przekonuje te pary. One wracają, no ostatnio nawet mam takie pary, które wracają z 10-15-letnim stażem małżeńskim, na przykład mają 2 dzieci. To jest też takie ciekawe. Nowy trend, który się pojawił, mam pary małżeńskie, które jak pytam, dlaczego się kontaktują, to mówię, pani co? No bo zaczęłam zdrowy styl życia, zaczęłam się odchudzać, zaczęłam generalnie zdrowo się odżywiać. No do tej pory, tam nie wiem, od 12 lat byłam na hormonach, no i chcę to odstawić. Nawet dietetyk mi to zalecił, żeby odstawić hormony.
Tutaj jest też takie pytanie, bo wiecie, ten trend i taka moda na bycie eko, na życie w zgodzie z naturą. Czy upatrujecie w tym jakąś szansę na to, że jednak naturalne metody planowania rodziny no, mogą w jakiś sposób dojść do głosu, dotrzeć do większej liczby ludzi? Jeśli się wpiszą w ten nurt?
To jest chyba moje marzenie, żeby jednak odseparować te metody od kościoła. W sensie, jakby dobrze, że kościół to poleca, no bo co ma polecać, skoro to jest dobre?
No tak, ale na przykład nie? Dla Małgosi to jest bardzo wyraźna motywacja i bardzo konkretna.
Ale są ludzie, którzy mogliby z tego skorzystać, a odstrasza ich to, że to jest po prostu jakby, nie wiem, w kontekście kościoła, przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Czyli w szerszym kontekście można pokazać.
Dlatego ja nie ukrywam, że mam taki pomysł, żeby w Opolu, zresztą już w wielu miastach Polski to się dzieje, że są takie ośrodki, które promują szeroko rozumiany NPR. Oczywiście te ośrodki, które są związane z naprotechnologią, leczeniem niepłodności, to jest jedna rzeczywistość, ale rzeczywiście coraz więcej osób się decyduje jakby w oderwaniu tylko od przygotowania do małżeństwa, prowadzić takie ośrodki, podpisują umowy z lekarzami, którzy, no bo co z tego, że ja na przykład parę poprowadzę, nauczę obserwacji, oni mają te swoje karty, jak na przykład zaczynają się jakieś komplikacje w tych cyklach miesiączkowych, gdzie mam ich odesłać? Ja na ten moment w Opolu nie mam takiego lekarza, o którym wiem, że zna te metody, że umie się do nich odnieść i będzie czytał te karty kobiety. Jeżeli jest, słucha nas, to naprawdę zapraszam do kontaktu, bo brakuje mi takiej osoby w Opolu. Odsyłam do Wrocławia, mam tam kilku lekarzy, którzy tak pracują, więc myślę, że to jest jakieś takie wyzwanie, które stoi chyba przed nami też tutaj w naszym regionie, w naszym województwie, żeby takie miejsce powstało, tak? Że niezależnie od tego, jaki masz światopogląd, jakiego jesteś wyznania, jeżeli twoje ciało jest ci bliskie na tyle, że chcesz rozumieć, co się w nim dzieje, jeżeli waszej parze zależy na tym, żebyście wiedzieli, co się dzieje z waszą płodnością, nie tylko po prostu jakby słuchać lekarza na zasadzie takiej, lekarz mówi, bierzesz takie leki, to je bierzesz i nawet nie wiesz tak naprawdę, na co one działają, na jaką fazę cyklu, jakie to są hormony, tylko żeby mieć taką samą świadomość właśnie tego, co jest z moim ciałem. Takie miejsce byłoby naprawdę przydatne.
Małgosia, chciałaś dodać coś a propos motywacji, o których rozmawiamy.
Tak, ja uważam, że tutaj bardzo dobrą motywacją jest odwołanie się do odpowiedzialności młodych ludzi w kontekście zakładania rodziny, bo jedna rzecz to jest ten czynnik, który my mówimy zdrowotny w kontekście kobiety, tak? Ale ja, korzystając z mojej wiedzy, doświadczenia jako nauczyciel, ale też i jako terapeuta dziecięcy, który jest w sumie na świeżo po kolejnych studiach specjalistycznych, non-stop wracają tematy związane z tym, że to, w jaki sposób żyjemy, i to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie diety, ale też właśnie, czy korzystamy z antykoncepcji, bardzo mocno wpływa na to, jakie potem nam się rodzą dzieci. I od naprawdę ładnych kilku lat, kiedy się coraz bardziej wgryzam w tematykę terapii dziecięcej, podstawowym pytaniem przy diagnozowaniu dzieci, przy jakichkolwiek problemach rozwojowych, przy zaburzeniach. I tu chodzi o to, że właśnie przy diagnozie jednym z pierwszych pytań jest to, czy mama stosowała antykoncepcję.
Czyli rozumiem, są badania, które potwierdzają wpływ.
Tak, jest masa badań, które mówią o tym, że hormony, że wszelkiego rodzaju dieta, że wszelkiego rodzaju toksyny, które my spożywamy, przekładają się jednoznacznie zarówno na to, czy to dziecko się pocznie, potem, w jaki sposób przebiega cały okres prenatalny i to, czy nie daj Boże, tak to sobie określmy, urodzi nam się dziecko, które rzeczywiście będzie zdrowo, będzie się zdrowo rozwijało, czy będzie to jednak dziecko, które będzie potrzebowało jakiegokolwiek wsparcia, w tym wsparcia specjalistycznego. I ja, pracując w żłobku, powiem szczerze, że z roku na rok dzieci, które wymagają wsparcia w pierwszych latach życia, jest ich zdecydowanie coraz więcej. Natomiast świadomość rodziców, zazwyczaj mam, z którymi rozmawiam, bo to wiadomo, że najwięcej informacji zdobywa się od mam, to mamy są po prostu bardzo często zszokowane. W pierwszej kolejności w ogóle, po co ja o to pytam, jaki to może mieć związek, a jak tłumaczę i mówię, z czego to wynika, jak tak naprawdę ileś lat, zanim to dziecko nasze się pojawiło, wpłynęło na to, że właśnie teraz rodzice się borykają z tymi problemami, to doznają szoku. Ja pamiętam sama, jakie myśmy przeżywali też frustracje w momencie, kiedy już to nie było, tak to powiem, podejrzenie, że z naszym najstarszym synem dzieją się różne problemy rozwojowe, ale jak już była postawiona diagnoza, że dziecko ma autyzm. Zaczyna się pewnego rodzaju takie myślenie, retrospekcja, tak? Czy aby na pewno, właśnie gdzieś się temu dziecku nie zaszkodziło. Ja miałam tyle ten plus, że w życiu nigdy nie miałam żadnego epizodu z antykoncepcją, ani w kontekście medycznym, ani w kontekście metody regulacji poczęć, tak? Więc tutaj akurat byłam spokojna, ale świadomość tego, ile rzeczy na to właśnie, że być może moje dziecko urodziło się z autyzmem, miało wpływ i na ten moment, kiedy się to dziecko poczęło i w jaki sposób ten okres prenatalny przeszłam, było. I mnóstwo rodziców, to się pojawia właśnie potem gdzieś tam w rozmowach z nimi, mają o to żal, to trzeba tak nazwać, mają żal o to szczery, że nikt wcześniej im o tym nie powiedział. Bo gdyby wiedzieli...
Znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli informacji uzyskanej na odpowiednim etapie, rzetelnej, konkretnej informacji. Tak. Te określenia, których wy już użyliście, Magda, mówiłaś, że spotykasz się z tym, że naturalne planowanie rodziny, określając jako metoda kościółkowa. Jacek, przywołałeś to określenie watykańska ruletka, prawda? Jakie są minusy takiej metody? Bo rozmawiamy o plusach, rozmawiamy o tym wszystkim, co pozwala budować relacje, co pozwala dbać także o swoje zdrowie, co pozwala żyć zgodnie z nauką Kościoła. Natomiast jakie są słabe strony? Bo jeśli chcemy mówić o tej metodzie, to ona zapewne, tak jak każda inna, ma swoje plusy i minusy.
No tak zupełnie na pierwszą myśl, na pewno minusem jest to, że nie mamy możliwości korzystania ze współżycia przez cały cykl miesiączkowy, tak? Jeżeli nie chcemy na ten moment, czy nie możemy po prostu być rodzicami kolejnego dziecka, no to ten okres, który nazwalibyśmy okresem płodnym, musimy jakoś inaczej zagospodarować, nie? W jakiś inny sposób wyrażać sobie bliskość, czułość, to, że ja przecież czuję popęd seksualny do mojego męża, tak? On czuje do mnie i teraz co z tym zrobić, nie? Tu się oczywiście otwiera całe skrzydło dyskusji a propos tego, czy co jest dopuszczalne jako forma współżycia przez Kościół, nie? Bo są pary, które mówią, ale my nie mamy problemu, bo my w tych dniach sobie tam stosujemy jakąś inną formę zastępczą, nie musi być pełny akt małżeński, nie? Oczywiście osoby wierzące wiedzą, że to jest niedopuszczalne, ale nie chciałbym na razie w to w ogóle wchodzić, więc generalnie wiemy, że jeżeli nie chcemy być, nie możemy być na ten moment rodzicami, musimy zrezygnować z kilku, czasem kilkunastu dni w ramach jednego cyklu, gdy chodzi o współżycie. I to by było trudne. Trudne też na pewno jest to, że to są metody, które wymagają codziennych obserwacji, pewnej samodyscypliny, jakiejś rzetelności. Tutaj ja sobie mogę na jeden dzień odłożyć obserwację, tylko użytkownicy metody wiedzą, że jak ja sobie na jeden dzień zrezygnuję z obserwacji z różnych powodów, to działa na moją niekorzyść, no bo ja w tym momencie nie wiem. A skoro nie wiem, no to nie mogę odpowiedzialnie wieczorem czy tam w ciągu dnia zadecydować o współżyciu. Bo nie wiem, czy ten dzień jest dniem, który mógłby w konsekwencji prowadzić do poczęcia, czy nie. Więc myślę, że my w ogóle mamy problem dzisiaj z taką systematycznością, z jakąś takim samodyscypliną, tak? Więc to dla mnie jest obszar trudny. No i oczywiście pojawiają się te wszystkie trudności związane z sytuacją, co wtedy, jeżeli chorujemy, nie? Kiedy te metody, ktoś powie, no mogą być nie do końca jasne i czytelne, bo na przykład jeżeli ktoś stosuje chociażby metodę termiczną, czyli obserwację temperatury, a ma gorączkę, no to mamy zaburzone obserwacje. Jeżeli kobieta ma na przykład problemy z florą bakteryjną dróg rodnych, to obserwacja śluzu może być zaburzona. Oczywiście znowu jedna z metod, tak jak model Creighton, on nam podpowie, kiedy mamy informację o tym, że coś się dzieje, tak, z infekcją, kiedy nie. My się uczymy rozróżnić tego, ale no to już trzeba naprawdę wejść.
A czy są takie przeciwwskazania medyczne, choroby czy schorzenia, które wykluczają w ogóle stosowanie tych metod?
I tak, i nie. Bo chociażby cała gałąź onkologii by powiedziała, że kobieta absolutnie w momencie, kiedy choruje onkologicznie, kiedy się leczy, no nie ma prawa zejść w ciążę. Po prostu ciąża jest dla niej często, no mówi się wręcz, że jest, tak grozi śmiercią. I oczywiście w pierwszej linii, no takim kobietom proponuje, wręcz powiedziałabym, nakazuje się antykoncepcję. Ja się próbam z tym sama zmierzyć, że niekoniecznie tak musi być. Jeżeli ja znam metodę bardzo dokładnie, jeżeli razem z mężem się decydujemy, że mimo wszystko próbujemy się mierzyć tak w ramach naturalnych metod, można to próbować robić, nie? Więc ja mówię i tak, i nie. Ja bym nie chciała absolutnie, żeby w trakcie tej audycji wyszło, że NPR w każdej sytuacji się sprawdzi, bo ja rozumiem też lęk i strach na przykład osoby, która rzeczywiście choruje. Ja rozumiem lęk i strach osób, które się leczą lekami psychotropowymi, tak? Przy których ewentualne poczęcie w kontekście leków, no to będą bardzo duże powikłania dla dzieci. Zresztą tutaj Gosia pewnie mogłabyś więcej o tym opowiadać, tak? Jeżeli kobieta przyjmuje konkretne leki, które będą działać uszkadzająco chociażby na układ nerwowy takiego rozwijającego się maleństwa. Więc dlatego mówię i tak, i nie. Metodę naprawdę trzeba znać, bardzo dokładnie znać. Musi być zgoda obydwojga małżonków na to, żeby w tych różnych sytuacjach, które byśmy powiedzieli nawet zdrowotnie są trudne, żeby się z tym mierzyć. Ale naprawdę też rozumiem osoby, które powiedzą, to jest ponad moje siły, nie jestem w stanie, tak się boję, chociażby o zdrowie tego dzieciątka, które mogłoby się począć, a my na ten moment nie chcemy, że się decydują na inną formę antykoncepcji.
A słuchajcie, a jak naturalne planowanie rodziny ma się do coraz większego problemu trudności z poczęciem dziecka w bardzo wielu małżeństwach i to z bardzo wielu różnych powodów? Czy to jest wtedy metoda, po którą warto sięgać, czy wręcz przeciwnie? Jak jest?
3,5 roku chyba mija, jak mam okazję pracować też jako instruktor modelu Creighton, który współpracuje z naprotechnologią. W ramach pierwszego spotkania, które prowadzimy z parami, wypełniamy taki formularz, trochę dopytując też o kontekst wcześniej stosowanych metod. Niestety ja przynajmniej u siebie widzę to przełożenie, że pary, które stosowały antykoncepcję hormonalną, mają duże problemy. Mniej mam par, które na przykład stosowały metody rozpoznawania płodności, jakby w ramach tego wyszło, że mają jakieś problemy tak z poczęciem. Częściej mi się zdarza mieć pary właśnie takie, które mają w swojej historii stosowanie antykoncepcji. Im dłużej, tym te problemy są często bardziej nawarstwione, zanim organizm dojdzie do siebie. Mówi się, że przynajmniej pół roku, nawet do roku czasu od odstawienia antykoncepcji możemy myśleć o poczęciu dziecka, ale rzeczywiście tych par jest coraz więcej. Myślę, że nie bez znaczenia jest to, że też rośnie nam wskaźnik cały czas par niepłodnych, tak? Nie chcę powiedzieć bezpłodnych, bo bezpłodność jest czymś trwałym, niezmiennym, tak? Niepłodność jest czymś, co może być przejściowe, diagnozowane, względnie leczone, ale współczynnik tych par niepłodnych nam cały czas rośnie. Więc myślę, że to jest przełożenie, chociaż chyba tego nikt też wprost nie mówi, że długoletnie stosowanie antykoncepcji może prowadzić do bezpłodności.
Małgosia, troje dzieci, jedno dziecko autystyczne, wymagające też specjalistycznego podejścia, praca zawodowa. Więc pytanie brzmi, jak radzisz sobie z obowiązkowością, tudzież jak radzicie sobie? Czy pilnujecie się jakoś nawzajem, czy Jacek, nie wiem, sprawdza, pyta, pomaga ci, jak to jest? Jak ty sobie radzisz? Bo to jest prawdopodobnie jedna z takich czołowych wątpliwości osób, które być może chciałyby się zdecydować na tą metodę, ale mówią, no nie, życie jest tak zabiegane, że ledwo jestem w stanie, nie wiem, no wykonywać takie podstawowe obowiązki, a co dopiero pilnować i tak wnikliwie siebie obserwować i skrupulatnie to zapisywać.
My na dobrą sprawę korzystamy obecnie już z drugiej metody. Pierwsza była to metoda właśnie ta angielska. I tam rzeczywiście obserwacje opierały się między innymi o pomiar temperatury. No i powiem szczerze, że wszystko fajnie w sytuacji, kiedy życie jest na tyle, można powiedzieć, mocno ułożone, że są stałe pory dnia, tak? Wstawanie, kładzenie się spać. Ten stres już, można powiedzieć, też aż tak bardzo się nie odbija, no bo ta temperatura jest. Ja byłam tym idealnym przykładem książkowym. No świetnie, ale w sytuacji, kiedy jest nas dwójka, w sytuacji, kiedy pojawia się dziecko, pojawiają się zerwane noce, pojawia się karmienie piersią i to długie karmienie piersią, bo ja każdego syna karmiłam w sumie teraz najmłodszego dłużej aniżeli rok, to zaczynają się, jak my to sobie zawsze mówimy, chocki klocki. Bo już się nagle okazuje, że tutaj tego nie zapiszę, tu tego nie zaobserwuję. Poza tym organizm po każdej jednej ciąży, po każdym jednym okresie laktacji się bardzo mocno zmienia. No i tak de facto metody trzeba uczyć się od nowa. No ja mówię, a tutaj jeszcze
oparcie... Ale trzeba uczyć się tej samej metody, czy szukać innej?
Tej samej metody na zasadzie po prostu takiej, że nigdy cykle nie są do siebie, nigdy cykle nie są identyczne. I o ile mało mamy do zaobserwowania, to wydaje nam się, że to jest jedno i to samo, co najwyżej jeden dzień w tą, drugi dzień w tą, to im bardziej wchodzimy w temat, im lepiej poznajemy swoje ciało, tym okazuje się, że tych różnic jest coraz więcej. No i w międzyczasie właśnie też ze względu na to, że pojawiały się dużo takich, można powiedzieć, dni, kiedy ja rezygnowałam, ze względu właśnie na obawy, tak, że gdzieś kolejne dziecko może się pojawić za szybko, tak, a że po prostu najzwyczajniej w świecie w roli mamy nie podołam, tak? Bo tutaj jedno właśnie, tak jak zostało powiedziane, dziecko wymagające, tak? Cały czas intensywnej opieki, wsparcia, tego pilnowania rozwoju. Tutaj za chwilę drugi maluch, gdzie no siłą rzeczy dziecko też wrzuca nas w określony rytm, tak? Ja się śmieję, że to jest taki rytm trzygodzinny, tak? Jedzenie, karmienie, spanie, jedzenie, karmienie, spanie. Jedzenie, karmienie, spanie, przewijanie, mycie i tak dalej. I się nagle okazuje, że na mnóstwo rzeczy nie ma czasu. A gdzieś już dochodziły do mnie informacje, że właśnie jest propozycja poznania metody Creightona, która właśnie współpracuje z naturotechnologią. No i najpierw takie, można powiedzieć, pewnego rodzaju obawy, no bo też właśnie przekaz był taki, że jest to dedykowane dla par, które generalnie mają problem z poczęciem. No my problemu z poczęciem za bardzo nie mieliśmy. Z obserwacją cyklu też nie, dlatego że ja mam, jeśli chodzi o objawy mam bardzo fajne, czytelne. Dodatkowo wydaje mi się, że akurat mam to szczęście, że potrafię je w miarę klarownie odczytać, tak? No ale gdzieś tak po jednej, drugiej rozmowie wynikało właśnie, że ta metoda jest tak mocno rozbudowana, że być może pewne nasze problemy...
Przepraszam, bo się tutaj nie wejdziemy jakby w szczegóły tych metod, bo to myślę, słuchaczy odeślemy już jakby do bardzo konkretnych miejsc, gdzie mogą się dowiedzieć. Powolutku będziemy się zbliżali do końca naszej rozmowy. Ja jeszcze bym chciała zapytać Jacka, oprócz tego, że wspierasz swoją żonę i pogłębiasz relacje, i masz już tą świadomość, której nie miałeś jeszcze kilkanaście lat temu, to jak konkretnie jesteś w stanie pomóc na co dzień tej dziewczynie w tym nawale obowiązków, żeby jeszcze precyzyjnie obserwowała siebie?
Powiem szczerze, to jest bardzo duży problem. Bo akurat Creighton ma to do siebie, że bada się śluz. No, że tak powiem, nie jestem w stanie przyjść do niej do pracy, zapukać, kochanie, badanie i tak dalej. Natomiast próbuję wyręczać moją żonę w różnych obowiązkach domowych. Na ile
jest
się to udaje?
Też można.
Na ile się to udaje, trudno mi odpowiedzieć, to już moja żona musiałaby tutaj zdać relację.
Małgosia jest pomocny?
Jest bardzo pomocna, a właśnie koniec końców.
Konkretnie ja pytam
go,
czy jest pomocny w realizacji tej metody.
Tak, oczywiście, że tak. A metoda Creightona ma to do siebie, że tak naprawdę w momencie, kiedy już się pozna metodę i zaczyna się ją stosować, to jest na zasadzie zwykłego nawyku, tak? Jest to metoda, jak się już przez nią przebrnie, niezwykle prosta. Odpadają termometry, odpadają zapisy, różne dodatkowe rzeczy. To jest metoda, która no, mniej więcej... Ja bym to porównała na zasadzie takiej, czy jadłam śniadanie, obiad i kolację, tak? Na zasadzie po prostu takiej, można powiedzieć, podsumowania dnia. Czy jadłam, czy nie jadłam, czy wypiłam jedną szklankę wody, czy cztery, tak?
Ja jeszcze z perspektywy mężczyzny powiem, że Creighton ma coś takiego, że pozwala jakby wskazać dzień, kiedy następuje ta owulacja i to jest taki moment, jeżeli się oczywiście nic nie wydarzy po drodze, kiedy już jest jakby zielone światło, że za chwilę naprawdę będziemy mogli się spotkać i będzie taki czas, kiedy który rozpoznajemy jako niepłodny. I to jest fajne, bo to już też nie ma czegoś takiego, przynajmniej
inaczej
jako,
się czeka.
Jako młodszy. Miałem coś takiego, kochanie, czy to już, a już możemy i tak dalej. No przecież to po prostu tam są drzwi balkonowe, no i po prostu rozpędź się porządnie. Natomiast faktycznie fajne jest to, że ucząc się tej metody, ja nauczyłem się tego, jak moja żona funkcjonuje i umiem sobie na przykład pewne rzeczy wypracować, bo zdarzają się to, zwłaszcza wtedy, kiedy jest czas, który rozpoznajemy jako płodny, że moja żona buśnie mi kawałkiem uda, jakąś swoją kręgłością i ja już melduję gotowość operacyjno-taktyczną. No nie da się w tym momencie, nie? Albo jest taka sytuacja, że moja żona fajnie, ale ja po prostu lecę z nóg. No i też chcę to zaakceptować. To jest też moja odpowiedzialność. Natomiast to też pozwala pewne rzeczy zaplanować, no bo na przykład wiem, że teraz jest czas taki, gdzie mogłoby się pojawić dzieciątko, a nie rozeznaliśmy, że to jest czas na kolejne dzieciątko w domu, to ja mówię, kochanie, wyśpij się, mój drogi kolego, dawno nie byliśmy na spacerze, piękne niebo, dzisiaj możemy pogadać. Także to naprawdę daje duże pole manewru dla mężczyzny.
Słuchajcie, kochani, niestety musimy powoli kończyć tę rozmowę, aczkolwiek aspektów jak zwykle pojawia się mnóstwo. Gdzie szukać informacji? Tak, żeby wiedzieć, że się dobrze trafiło i gdzie szukać takich podstawowych informacji, potem gdzie je zgłębiać.
No myślę, byłoby idealnie znowu znaleźć się w kontakcie z kimś, kto jest nauczycielem jednej z metod. Znowu musiałabym dzielić nasz kraj na regiony, bo są regiony, gdzie jak przy na przykład duszpasterstwach rodzin działa cała taka lista z nazwiskami osób, które w jakich metodach pracują. U nas jest lista doradców, z którymi się można spotykać w ramach tego kursu przedmałżeńskiego, ale myślę, że to już jest dobry trop, tak? Bo wiemy, że te osoby na pewno mają wykształcenie, mają wiedzę, mają kompetencje, więc można próbować się kontaktować z tymi osobami, zapytać, czy są w stanie pomóc na przykład towarzyszyć w nauce konkretnej metody. No można próbować szukać rzeczywiście na tym rynku ogólnopolskim, bo coraz więcej specjalistów pracuje też zdalnie, pracuje online, więc te kursy się też odbywają online. Wiem, że są kursy chociażby metody profesora Recera w takiej wersji. No na pewno Creighton też pracuje na zasadzie, że nawet mogę sobie znaleźć jakiegoś nauczyciela na drugim krańcu Polski, jeżeli tylko chcę się tego nauczyć. Są gotowe programy, z których można też korzystać, chociażby w metodzie angielskiej na ten moment no kapitalnie jest opracowany i podręcznik, i ćwiczenia z pełnym komentarzem, więc jakby można próbować na własną rękę, chociaż nie ukrywam, że na własną rękę jest po prostu trudno. Dobrze jest mieć kogoś, kto przynajmniej wprowadzi, będzie towarzyszył, ktoś, do kogo można zadzwonić, czy napisać, czy dobrze rozumiemy, że jesteśmy tak w takim momencie. Także ja mam nadzieję, że tutaj przynajmniej w Opolu w niedługim czasie będę mogła, mam taką ogromną chęć zaproponowania takich spotkań po prostu dla zainteresowanych, nie dla narzeczonych, tylko bez względu, czy ktoś ma lat naście i chce siebie poznać, czy ktoś jest już w związku małżeńskim i ta metoda jest im potrzebna z różnych powodów. Mam nadzieję, że to się uda tutaj zrealizować, także trochę czujności.
Czyli rzetelna informacja to podstawa. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Dziś moimi państwa gośćmi byli Magda Jarocka-Bystrzycka, familiolog, psychoterapeuta, nauczyciel naturalnego planowania planowania rodziny. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
I byli z nami także Małgorzata i Jacek Klimczakowie, którzy te naturalne metody stosują w swoim małżeństwie od lat. Rodzice trzech synów. Nie było lekko, ale się da. I można.
I warto.
Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Kolejne nasze spotkanie za tydzień o tej samej porze. Ewa Szyndler, dobranoc. Dobranoc, dziękuję.
Dziękujemy.